poza protokołem.
Dzień dobry, kolejny raz spotykam się w niedzielne popołudnie. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko dziś w towarzystwie wiceprezesa zarządu NEI Tomasza Siwaka. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry studium. Panu, dzień dobry Państwu.
Tak się zawahałem, bo nie wiem, czy ta NEI jest taka ważna w kontekście tego, że jest chyba bardziej Pan znany jednak jako lider i wokalista zespołu Omen, mocno grającego rockowo.
Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle.
No właśnie, to ustalimy może na końcu programu. Ja założyłem sobie, że mimo wszystko odkładam dzisiaj wszystkie niebieskie kołnierzyki. Nie rozmawiamy o biznesie, nie rozmawiamy o pracy. A jeżeli już, to jako taki odblask tego, co pan robi poza pracą. Najpierw jednak proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe, bo to zdaje się jest jeszcze oktawa pańskich urodzin.
No tak, to kilka dni temu.
No tak się...
Ten licznik się znowu przekręcił i też nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. No, taka kolej rzeczy.
Taka kolej rzeczy. No dobrze, tak jak powiedziałem, niebieskich kołnierzyków nie będzie. Pan nadal czynnie i aktywnie działa jako muzyk. I to taki muzyk, który jest frontmanem, więc to nie jest gdzieś tam jakieś granie w kącie na gitarze basowej. To jest dla pana odskocznia od tego, co pan robi na co dzień?
Panie redaktorze, to było wcześniej, jak... Dobrze pan prześledził moją biografię, tą muzykiem, artystą jestem od kilkudziesięciu lat, menadżerem raptem od kilkunastu, także...
Menadżerem się bywa, artystą się jest?
Absolutnie,
tak. Tak, to rozumieć.
Dokładnie tak. To zostało gdzieś tam zapisane głęboko w duszy i gra do dzisiaj. Natomiast praca zawodowa, jak to praca zawodowa, wykonuje się dzisiaj. Staram się to robić najlepiej, jak tylko potrafię. A co będę robił jutro, czas pokaże.
Będzie pan na pewno grał.
Na pewno.
No to może dobrze, to odnieśmy się w takim razie do tego zdjęcia, które gdzieś tam krąży w internecie. Tomasz Siwak w długich włosach, w flanelowej koszuli. Witam w klubie. Kiedyś to się nosiło.
Tak, na długie włosy... To prawda, no, lata temu, ale to była znaka takiego artyzmu niepokornego. W szkole się bardzo nie podobało nauczycielom. Jak ktoś miał długie włosy, nie daj Boże, jakieś kolczyki jeszcze, to już był dramat, był skazany od razu na stopień niżej. Ja się tym specjalnie nie przejmowałem. Przychodziłem jeszcze z gitarą do szkoły. To już w ogóle się nie podobało.
No tak.
Ale jak widać na moim przykładzie, nie skończyło się to najgorzej. Chwalę sobie te kilkadziesiąt lat życia.
Ja wręcz uważam, że kto w młodości nie był w Jarocinie, ten na starość będzie. Parafrazując Piłsudskiego.
Tak, Jarocin.
Dobra. Nie, bo to tak naprawdę jest szkoła charakteru, prawda? No, kiedyś o coś chodziło w tym wszystkim. Te piosenki były wyśpiewywane. Nie tylko dlatego, że miało to ładnie brzmieć, ale po
to
prostu...
Było wszystko prawdziwe. To było wszystko prawdziwe. Do dzisiaj robiąc piosenki chcę, żeby one były prawdziwe. Żeby to nie były sztuczne twory absolutnie zbudowane komercyjnie pod publikę. Tylko każda piosenka musi być osadzona w jakiejś naprawdę... prawdziwej historii, bądź takiej historii, która mogłaby się faktycznie zdarzyć. Okraszam to zawsze bardzo melodyjną treścią muzyczną i staramy się do tego zrobić najwspanialszy aranż, jaki nam się wtedy udaje nagrać. I tak te nasze piosenki od lat brzmią, one pewnie ewoluują wraz z rokiem, który również się zmienia. Są bardziej dojrzalsze, jest może trochę więcej grania gitarowego, bardziej riffowego, mniej funtowego, więcej śpiewania. Ale to wszystko się zmienia, to i te piosenki też jakoś tak... Biegną do przodu.
Zmienia się pańskie słuchanie muzyki. No bo jeżeli ja odniosę to tak biograficznie, to mogę sobie wyobrazić lat 80. No to jest właśnie Jarocin. Bardzo gniewne, bardzo niepokorne granie. Potem jeszcze pewnie załapał się pan na czasy grunge'u, no bo lata 90. to też jeszcze jest czas kształtowania muzycznego. W ogóle uważam, że lata 80. i 90. były w muzyce znakomite. Nawet pop. Słucha pan nadal tego? Czy to jest to, co pana...
Nie, już się wracam. Zmieniło? Nie, absolutnie wracam. Wracam do piosenek, które kiedyś były zasłyszane za młodu. Odkrywam je na nowo. Nawet w kilku ostatnich wywiadach przyznałem się do tego, że kupiłem Greatest Hits Rockset odkryłem te piosenki jeszcze raz. W szoku byłem, że one są tak, tak melodyjne i tak, tak naturalne, tak, tak piękne po prostu. Jak na pop, to tam nie ma nic sztucznego.
To prawda. Na ile to pana przeorało muzycznie? To znaczy się, nie chcę teraz konkretnych nazw kapel podawać, natomiast to były na tyle ważne, to były songi, to były protest songi, utwory pokoleniowe. To miało wpływ na pańskie życie?
Jak najbardziej. Myślę, że 1000%. Dlatego, że muzyka kształtuje charakter, kształtuje osobowość i myślę, że pogoda ducha właśnie taka bezkompromisowość, można powiedzieć, że nawet czasami zbyt duża prostolinijność, to mi zostało to od małego, od muzyki właśnie.
A łapie pan luz? Też
łapię luz, tak, ale jestem bezpośredni i tak jak muzyka jest bezpośrednia, tak łapię siebie na tym, że czasami jednak tak nie powinienem się prezentować. Nie wiem, dlaczego tak się łapię, no ale tak się czasami łapię.
Na płytach jest często podkreślone, że przyjemność wam sprawia to, że wy robicie to razem, że nagrywacie wspólnie, że spotykacie się, że oczywiście pewnie musi tam co jakiś czas iskrzyć, ale tak naprawdę lubicie się i lubicie muzykę, którą wykonujecie.
Trzon zespołu to są przyjaciele od kilkudziesięciu lat i my się świetnie czujemy w swoim towarzystwie. Jak dłużej się nie widzimy albo nie słyszymy, to jeden do drugiego tęskni. Nie wiem, może źle to zabrzmi, ale tak jest.
To dlaczego źle? Męska przyjaźń, świetna rzecz.
No wie pan, różnie to dzisiaj w dzisiejszym świecie jest postrzegane.
Do czego to doszło?
Tak, do czego to doszło, ta poprawność taka quasi-polityczna w tym życiu naszym codziennym chyba zbyt dużo, wiele się narzuca. Ale w naszym przypadku tak jest, że ten trzon zespołu, on był jakby z sobą, odkąd ja pamiętam, zawsze. I gdyby nie ten trzon zespołu, myślę o gitarzyście, perkusiście i sobie, to pewnie nie byłoby wielu fantastycznych piosenek, które nam się wspólnie udało napisać. I niezapomnianych chwil koncertów i kilkudziesięciu wspólnych lat życia.
Zaraz. Mam rozumieć, że wy razem w jednym garażu zaczynaliście?
Tak. To nawet nie był garaż, tylko to był Dom Kultury. Dom Kultury wyrazem był jeden z takich mniejszych domów kultury. No, taka kanciapa Domu Kultury bez niczego, tam z jakimś sprzętem. Pewnie na tamten czas nawet przyzwoitym. Jakoś tak się zaczęło, że próbowaliśmy z tego coś konkretnego, jak to mówią rockmeni, ukręcić. Zdarzało się lepiej, zdarzało się gorzej. Jak czas pokazuje, nawet nie jest najgorzej, jest czasami bardzo dobrze.
A kiedykolwiek ktokolwiek w biznesie dziwił się temu, że pan jest tak aktywny twórczo?
Cały czas się dziwię.
Naprawdę?
Tak. Cały czas się dziwię, chociaż to jest normalne na świecie, że ktoś ma oprócz biznesu jakieś hobby, jakąś pasję. Naturalne jest dla wszystkich, że ktoś poza pracą zajmuje się na przykład sportem. To dlaczego ma być nienaturalne, że ktoś poza sportem, poza pracą zajmuje się na przykład muzyką? Albo teatrem, albo, nie wiem, pantomimą, czy albo maluje, no.
No tak, pan idzie z gitarą, ktoś inny idzie z kijem golfowym.
No dokładnie.
Na przykład. No ale to jest tak, że jest pan takim doktorem Jekyllem, Mr. Hyde'em, jak to wygląda? Że nagle się zmienia panu osobowość?
Wszystko, osobowość może nie, natomiast podejście jest jakby to samo, bo wszystko, co robię, staram się robić najlepiej, jak tylko potrafię, ocierając się pewnie o granice perfekcjonizmu. Tak jest i z pracą zawodową, i tak jest z muzyką.
Nie, ale jest pan tak samo drapieżny na scenie, jak tak, i za biurkiem?
Tak, półśrodków nie uznaję. nie ma możliwości odhaczania czegokolwiek, tak, że przyszedł, odhaczył, poszedł. Czegoś takiego nie uznaję i dobrze mi z tym.
Co ja pana sprowokuję? Ja wiem, że pan od kilkudziesięciu lat występuje na scenie, gra, śpiewa, komponuje. To jest wszystko bardzo piękne, ale przychodzi coś takiego jak kryzys wieku średniego i potem widzę pana na scenie, ubranego w skórę, śpiewającego, liderującego. To jest trochę teraz, w tym momencie życia, sposób na kryzys wieku średniego?
Tak, ale ja tego tak nie odbieram. Panie dyrektorze, ja cały czas czuję się, jakbym miał kilkanaście lat. No, może 18, może 20. Ten czas, który tak upłynął nieubłaganie, jakoś specjalnie nie zarejestrowałem zmian osobowych. Podejście mi się do życia też nie zmieniło. Jakby może więcej doświadczenia, to na pewno, więcej wiedzy, to na pewno. To jest też plus tych lat.
No tak.
Ja dostrzegam rzeczy, których wcześniej nie widziałem. A dzisiaj one są dla mnie oczywiste i czytam to jak w otwartej księdze. Czy muzycznie, czy też zawodowo, tak?
No bo chciałem oczywiście sobie przeszokować pytanie. Jest skóra, są motory. No
są
to,
motory. Były, są motory.
O tatuaż aż się boję zapytać.
Też są. To się nic nie zmieniło.
Nie będę pana tutaj obnażał, ale to się pan sam w takim razie wystawił. Tak. No, ale to jest po prostu element pańskiej osobowości, tak? Żadna jakaś tam ucieczkowość w tym momencie. No to trochę o tych motorach też pan może opowie.
Motocykle też były w moim życiu, co jakby ciągle, no, od pierwszego motoroweru, który rozbiłem na jakiejś topoli, Romet Kadet, to był taki motorower. Bardzo fajny motorower, no, krótko go miałem.
Tylko krótkiej żywotności.
Właśnie jakieś takie strasznie robiono. Słaba gwarancja była. Zrobili tak to jednorazowo, no. Jakby idąc dalej, to starsze polskie motocykle, to też je posiadałem, czy Junaki, czy jakieś SHL-ki. No, było tego trochę. Dzisiaj jeżdżę na dużo cięższych motocyklach, to są cruisery. Mam takiego Warriora na przykład, jak ktoś jeździ na motocyklach, to będzie wiedział, o czym mówię, to jest Yamaha Warrior. Power taka, Cruiser.
Jest taka głośna jak...
To nie chodzi o głośność, głośność to jest kwestia
szlachetna,
wydechów tutaj.
Odgłosu.
A tu akurat wydechy Kobry ma i trochę inaczej przystrojony silnik. Także no, pewnie nam swoje dudni, no, jak to taki Power Cruiser.
Ale czytałem też gdzieś tam w pańskiej biografii, to można sprawdzić, że do tego były sporty motorowodne, żeglarstwo,
tak.
Spinaczka górska.
Robiłem różne rzeczy, które mnie...
Szukał pan ryzyka.
Mnie wtedy... Tak, ale dzisiaj też chyba od niego jakoś specjalnie nie stronię, czy to w biznesie, czy prywatnie może mniej, ale zawodowo, jeżeli nie ma ryzyka, to i nie ma specjalnego uzysku finansowego.
Czyli trudno, tak, no, kto nie ryzykuje, nie pije szampana.
No, to w biznesie to jest naturalne. Wiesz, trzeba to ryzyko wkalkulować, potencjalne zyski. Jeżeli jest do przyjęcia, to się je wtedy przyjmuje.
On, ta wspinaczka tak mnie zainspirowała, bo wchodzimy na mój ogródek.
Tak.
Dużo było tego?
Gdzie? Dużo, dużo. Dużo. Spinałem się po różnych górach. W większości bez zabezpieczeń. Miałem wtedy jakoś więcej siły i mniej wagi na karku.
Solóweczki, tak? Pan
tak.
Strzelał.
No, ten... jakoś mi się...
W Tatrach też?
W Tatrach też. Aha. Ale z przyjacielem. To jakiś tam zawsze, powiedzmy, jeden na drugiego patrzył. To nie było takie szalone, że idę sam, bo jestem, kurczę, królem świata. No nie, to było jednak wszystko przemyślane, szlaki były ustalone.
Widział pan
sposób wejścia,
odpoczynku. Dominika Sochę?
Widziałem.
Widział pan. Szkoda, nie żyje. Pytam to wszystko, łączę sobie to, co pan mówi też o tym wchodzeniu solo, o ryzykowaniu. Jest pan spójną osobowością, wychodzi na to.
Podobno. Podobno. Ciężko samemu siebie oceniać, ale...
Rozmawiamy już prawie kwadrans, a jeszcze nie posłuchaliśmy muzyki, a przecież ona jest clue tak naprawdę tego.
To co, jedziemy z ogniem, jak to mówią?
Jedziemy z ogniem, ale to nie będzie zespół Ogień.
Nie, to będzie zespół Omen.
To będzie zespół Omen, jaki to będzie utwór.
1000 metrów na dno.
poza protokołem.
Przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Siwak, wiceprezes zarządu NEI, zamiłowany rockman,
wokalista,
ale lider, no bo to taki frontman, jak powiedziałem. No i pytanie takie, czy da się to w ogóle ze sobą połączyć, pańską aktywność zawodową? Podejrzewam, że nie kończy pan pracy o godzinie 15 czy 16 i do domu i koniec spraw zawodowych, z tą bardzo intensywną jednak działalnością artystyczną, muzyczną.
W pracy jestem praktycznie cały czas, no to taka moja rola, że śledzimy giełdy i to, co się dzieje na rynkach uprawnień i również paliw. Tego się jakby o 15 wyłączyć nie da. Jest proces ciągły i ma wpływ na nasze produkty, czyli energię elektryczną, w większości którą handlujemy, oprócz tego gazem. Także tutaj zamknięcia drzwi o jakiejś godzinie się zrobić nie da. Natomiast co do muzyki...
Z próbami?
No próby są. No, doba ma 24 godziny, noce są długie. Muzyka może grać cały czas. Czy w głowie, czy w odtwarzaczu. Do tego są weekendy. My w większości weekendy spotykamy się i wtedy mamy długie próby po kilkanaście godzin. Potrafimy cieszyć się i bawić muzyką. Mamy specjalną kanciapkę taką wyposażoną.
Z kanciapki w kanciapkę. Wyszło z kanciapki i
tak,
na kanciapce
tak.
się
tylko, że teraz jest taka już taka profesjonalna kanciapka.
Z przekąsem pan to mówi.
Tak. Nie taki bieda szyb jak kiedyś. Tylko to, co nam potrzeba, żebyśmy mogli popracować, to wszystko jest. Tak jak w pracy zresztą.
No, odcina się pan w pracy? Nie wyobrażam sobie zebranie gdzieś tam w korporacji zarządu, a pan w głowie ma muzykę?
Jest czasami tak. No, czasami coś mi się pojawia. Mhm.
Najlepsze pomysły przychodzą mi w czasie trzeciej godziny zebrania zarządu.
No nie, najlepsze pomysły przychodzą mi, jak jadę autostradą.
A tak, no. Jakiś ruch, który generuje tak. Wtedy.
To wtedy tak. No, zdarza się tak, że mamy jakieś poważne nasiadówki i poważne tematy na stole. Nagle coś mi się tutaj wydaje. Jak jest fajne, to zapisuję, jak nie, to odpuszczam. Życie płynie dalej.
Na mankiecie nie zapisuje pan tekstu w utworu.
No nie.
Że tak to nie. Ja zapytałem nieprzypadkowo o to łączenie, bo znalazłem wywiad sprzed paru ładnych lat, kiedy był pan chyba byłym już prezesem portu lotniczego Radom. Tam pada takie zdanie o tym, że dzwonił, nie wiem, czy perkusista, czy ktoś z konkretnym opieprzem, kiedy pan się wreszcie pojawi, kiedy pan dogra wokale.
Tak, były takie sytuacje. To by było śmieszne, ale nie da się tak porzucić zobowiązań, tak jak się czasami moim kolegom z zespołu wydaje, że muzyka powinna być na pierwszym miejscu, owszem, ona dla mnie jest, ale w trakcie pracy zawodowej, nie rzucam pracy zawodowej, żeby biec nagrywać wokale. Przychodzi czas, że się je nagra i nagra się dobrze.
No to musi być.
Jako człowiek wypoczęty, bezstresowo, bez innych rzeczy na głowie i wtedy to brzmi, no. Tak samo jak z alkoholem. Nigdy po alkoholu nie nagrywamy. Koncertów również nie gramy. Uważamy, że to jest oszukiwanie odbiorcy. Nie brzmi to tak, jak trzeba.
Czy żadnego wspomagania rockowego?
No woda mineralna.
Ktoś by powiedział, co to za rockowcy.
Prawda? A powiem panu więcej, państwu również, zawodowcy grający rocka robią dokładnie tak samo. To nie te czasy, to nie lata 70., że wychodzi.
Chyba, że się jest, nie dotyczy Mike'a Jaggera z gwiazdką
no tak,
pod umową.
No ale jak posłuchamy dobrze, jak się zachowywali panowie z Stonesów po różnych wspomagaczach, to wcale to nie jest przyjemne słuchać tego.
To ja trochę przestawię kolejność pytań, którą chciałem zadać, bo pan to wywołał. W jednym z wywiadów powiedział pan, że istnieje coś takiego jak etyka. Etyka także w zawodzie. Na przykład jeżeli gramy na żywo, to nie gramy z playbacku.
Tak.
Nigdy. Dodał pan też kwestię tego, jak gramy. Żeby to dobrze zabrzmiało, musimy być w pełni dysponowani. Musimy
tak
być.
Jest, to jest jak sportowiec. No.
I powiedział pan, że to jest takie niemodne etyka w świecie muzyki. Czy ona w ogóle istnieje? Jak pan to postrzega?
Czy dla nas ona istnieje? Myślę, że dla wielu moich przyjaciół muzyków ona ma duże znaczenie i daleko szukać, to choćby chłopaki z Iry. Czy Perfect, tak? No Lombard to samo, tak? To już wchodzimy na Poznań. Ja sobie nie przypominam, żebym widział czy słyszał, że koledzy, przyjaciele wychodząc do pracy tak naprawdę, wychodzili niedysponowani, niewypoczęci, źle czujący się, tak? To jest dla mnie nie do przyjęcia. To jest tak jak z pracą. No, też sobie nie wyobrażam, żebym poszedł totalnie zmordowany do pracy po weselu. No, po prostu biorę dzień wolny i do żadnej pracy nie idę. No.
Pan idzie do pracy, do biura, do biurowca, mówiąc dokładnie. Pan jest prezesem, menadżerem, a resztę zespołu? Co robią chłopaki?
No, klawiszowiec faktycznie to jest czynny muzyk, można powiedzieć, jest nauczycielem muzyki i klawiszy, i wokalu w szkołach podstawowych, w szkole muzycznej. Perkusista, można powiedzieć, że to jest sługa Boży Państwa, oficer. Okay. Oficer, gitarzysta... To jest też można... Menadżer, to menadżer. Generalnie
każdy
zajmuje się czymś innym, tak?
No, nie da się nie poruszyć kwestii sługi Bożego, o której pan wspomniał.
Dlatego, że jest sługą Bożym, to żyje jeszcze dzisiaj.
No właśnie, pan nawet gdzieś w opisie płyty, którą wydawaliście, tę historię przywoływaliście, nie da się o niej nie powiedzieć. Wszystko
ona miała
przeorała.
Duży wpływ na tą ostatnią naszą płytę. No gdyby nie to, że Paweł, którego serdecznie pozdrawiam, wyszedł z ciężkiej choroby, z tego, że był nieprzytomny kilka miesięcy na Ojomie i ledwo przeżył sepsę i gronkowca i tam jeszcze cuda się działy, to tej płyty by nie było, bo ja nie chciałem nagrywać tej płyty bez niego i tak sprawa mu została postawiona celowo, kiedy był w ciężkim stanie, żeby wiedział, że tutaj ktoś na niego na poważnie czeka i na poważnie o nim myśli. No i on wygrał tą walkę, wyszedł z tego po wielu miesiącach, później kilkanaście miesięcy rehabilitacji. No ale udało mu się wrócić do pełnego zdrowia. Spiął się w sobie, nagrał taką płytę, że łeb urywa. Jest jeszcze lepszy na perkusji niż, tak mi się wydaje, niż te kilkadziesiąt lat wcześniej nagrywał inne utwory. Nie wiem, czemu na zdrowie to nie wyszło.
To teraz już mówimy rzeczywiście.
Żartuję oczywiście.
Nie, będę ciężkim, bo ta sytuacja jest nagła. To nie było tak, że się spodziewali. Ktoś przewlekle choruje.
Absolutnie. Człowiek w pełni zdrowy, sprawny fizycznie, bardzo sprawny fizycznie, na co dzień z tej sprawności korzystający, po którymś koncercie dostał po prostu ataku cukrzycowego, nie mając nigdy cukrzycy. I tego zwaliło z nóg, zabrano go do szpitala. Po kolei organy zaczęły mu wysiadać. Wdarł się gronkowiec i sepsa. I zdrowego, potężnego faceta, 120-kilowego, postawnego, nie grubego, tylko postawnego, zbudowanego, zwaliło z nóg. Położono go na kilka miesięcy nieprzytomnego na Ojomie. Sytuacja była krytyczna, no ale udało się dzięki zaangażowaniu lekarzy i jego sile życia wyjść z tego.
Jak taka krańcowa sytuacja wpływa na pana? Czy pan postawił sobie potem jakieś pytania graniczne? Pytania takie o dalsze życie, o kruchość życia? No bo
nie,
to jest naturalne.
Panie redaktorze, tak. No to,
to pana zmieniło?
Ja go codziennie odwiedzałem, widziałem, co się dzieje i było mi z tym słabo. Ale to wtedy przychodzą różne myśli i człowiek sobie zdaje sprawę z tego, jakie to wszystko jest takie ulotne i fajnie byłoby coś takiego zrobić, co po człowieku zostaje, tak? Między innymi dlatego ta płyta jest taka duża. No, ta płyta ma 16 piosenek, jest mocno rozbudowana. Są zbudowane niesamowite aranże, takie od nas, od serca, pokazujące nasze najlepsze strony. Chcieliśmy, żeby to coś właśnie po nas zostało, tak?
To w takim razie kolejny utwór też z tej płyty, tym razem do słów Marka
Dutkiewicza.
Wspaniałego polskiego tekściarza.
Marek tutaj zechciał, wpisał się. Powiedział, że nie wyobraża sobie, że do tej piosenki nie napisze tekstu. Także napisał tekst dla mnie fantastyczny, tak jak nigdy nikt, dla państwa zespół Omen i Marek Dutkiewicz.
Posłuchajmy.
Czas, gorzki czas, neonowa noc dookoła mnie. Chciałbym spać, ale dziś lekceważy mnie kolega sen. Spotkaj mnie. jest największy mrok na jasnym brzeg. Spotkaj mnie. Yeah, yeah. Tak jak nigdy nikt chciałbym z tobą być. Czy też tego chcesz? Serce mówi mi, że już tylko ty. Czy też tego chcesz? Czeka świat, rękę daj do stracenia nic, gdy chce się żyć. Podróż tu kończy się, nie musimy biec, tu meta jest. Spotkaj mnie. Tak jak nigdy nikt chciałbym z tobą być. Czy też tego chcesz? Serce mówi mi, że już tylko ty. Czy też tego chcesz?
Za protokołem.
W naszym studiu Tomasz Siwak, radomianin, który znalazł się od jakiegoś czasu w Poznaniu. Zapytam, jak panu ten Poznań się podoba, na ile się pan tutaj zaasymilował, czy jakieś podobieństwo w ogóle pan widzi?
No pewnie. Poznaj, Poznaj, miasto Doznań.
Radom, miasto? Nie wiem, z czym zrymować.
Z radością.
No tak.
Podobno
tu się poznajemy, a tam się radujemy.
Od radowania się. No, świetne miasto, świetne. Poznaję, znałem wcześniej. Mieszkam tutaj teraz trzeci rok. Chwalę sobie.
Gasia, chociaż Radom pewnie jest bliski pańskiemu sercu. Chyba jest pan takim patriotą radomskim, też sądząc po takiej aktywności, nawet muzycznej, którą także Omen uprawiał. 76, myślę, oczywiście.
Wie pan, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. No. Jestem patriotą lokalnym, tam się wychowałem. Tam spędziłem lata mojego dzieciństwa i tak zostaję. Z przyjemnością wracam do Radomia. Jak jestem w stanie w czymś pomóc, na pewno miasto może na mnie liczyć. Tak było z lotniskiem, tak było z szeregiem różnych inwestycji, które udało się poprzeć dla Radomia. Dzisiaj też takie rzeczy się dzieją. Z tego jestem zadowolony i dumny.
Jakieś cechy wspólne?
Poznań, Radom? Podobna zabudowa. No, przynajmniej w tej starej części Radom, podobnie jak Poznań, nie był zniszczony podczas wojny i ta zabudowa się zachowała. Poza tym następna cecha, no Radom jak i Poznań, chociaż Poznań jest dużo większy, z większymi tradycjami. Miasto królewskie, tak.
A komu pan kibicuje? Radomiakowi czy Lechowi?
W Radomiu Radomiakowi. W Poznaniu Lechowi.
To tak można?
Można. Dlaczego nie? Chociaż na tygodniu ostatnio no Lech trochę...
Taki chyba, nie najlepszy tydzień mamy.
Chyba tam upał, jednak zrobił swoje.
Wilgotność. Tak. No, to prawda.
No, Radomiak świetnie wszedł w ekstraklasę i trzymam kciuki, żeby dłużej w niej został.
Po wielu, wielu latach nieobecności tak. Byliście Beniaminkiem. Byliście, no, czyli jednak mimo wszystko pana utożsamiam z tym Radomiakiem. No, teraz drugi sezon. No, to w takim razie życzę, żebyście się...
Trzymam kciuki. I za Lecha, i za Radomiaka. Z Lechem też mam jakieś plany zawodowe tutaj na szczeblu NA i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Niech pan nie mówi, że będzie się głównym sponsorem Lecha.
Nie powiedziałem tego.
Pomidor, powiedział Tomasz Siwak.
Powiedziałem, że mam plany.
Bardzo dziękuję za wizytę dzisiaj w studiu.
Wszystkiego dobrego.
Naszym gościem był Tomasz Siwak, wiceprezes zarządu NA.
Dziękuję bardzo.
Poza protokołem.